Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o tym, jaką szansą dla Polski może być sztuczna inteligencja i najnowsze jej przejawy. A moim gościem jest profesor Mariusz Orłowski z Virginia Tech University. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam.
Tutaj bym chciał uderzyć w tę rozmowę z Panem z dwóch stron, ponieważ z jednej strony jest Pan profesorem Virginia Tech University, a z drugiej strony członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, więc chciałbym zawrzeć aspekt techniczny, ale także bardziej troszeczkę społeczny. Zacznijmy od tego, że ta sztuczna inteligencja, którą my znamy, która nie do końca jest inteligencją, bardziej pewnym modelem językowym, jest narzędziem, które generuje pewne treści, to do tej pory nam się kojarzyło z fajną zabawką, która nam generuje odpowiedzi, które wyglądają jak ludzkie. Natomiast na tym można budować biznes, na tym można budować technologię. Dzięki takiemu narzędziu można z relatywnie niewielkim wkładem finansowym robić dość ciekawe i przełomowe rzeczy, a to jest o tyle ważne, że w Polsce mamy dużo ludzi, którzy znają się na IT, ale ciągle jeszcze brakuje nam kapitału w rzędu setek milionów dolarów czy miliardów nawet, żeby rozwijać naprawdę wielki i potężny biznes. Tylko chciałbym zacząć od takiej ogólnej kwestii, w jaki sposób nasza gospodarka, nasi przedsiębiorcy lokalni mogą zaprząc te nowoczesne narzędzia do produkcji PKB.
Zaczęliśmy od najtrudniejszego pytania. Według mnie w pierwszym rzucie powinniśmy sobie uświadomić, co się stało mniej więcej rok temu, bo sztuczna inteligencja istnieje już od wielu lat i miała swoje triumfy i upadki i zwątpienia, ale od chwili pojawienia się ChatGPT doszliśmy do zwrotnego momentu, niektórzy mówią, w historii ludzkości. Więc dopóki sobie tego nie uświadomimy, to wszystkie rozważania i wywody tracą na skuteczności. Trzeba sobie uzmysłowić, co się wydarzyło. Tutaj parę punktów, które to potrafi nam uświadomić, jest to, że ta sztuczna inteligencja przekroczyła nasze zdolności intelektualne. Nie we wszystkich domenach, ale w wielu domenach i dysponuje wszystkimi zasobami nagromadzonymi przez ludzkość, przez całą historię, w tym naszych największych geniuszy. I w przeciwieństwie do przeszłości jest to pierwsza technologia, która może podjąć własne decyzje, czyli może wymyślać nowe pomysły i wprowadzać je w życie. To zupełnie jest coś innego niż dotychczas rewolucje takie jak telefon czy radio, prawda? Tam to, co człowiek wytworzył, przesyłało się przez fale radiowe czy telewizja, fale elektromagnetyczne czy nawet internet. Tutaj coś jest zupełnie innego. I nie tylko to, że ta sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć lepszą sztuczną inteligencją. Weźmy na przykład broń jądrową, prawda, która może zniszczyć cały świat. Broń jądrowa nie wymyśli lepszej broni jądrowej. A ta sztuczna inteligencja od chwili ChatGPT to jest, bo wszystko, co człowiek wytwarza, jest produktem naszej inteligencji. I ta sztuczna inteligencja oparta o takie programy jak ChatGPT, czy tam Bard, czy Claude 2, powiększy tą inteligencję nie dziesięciokrotnie, ale stokrotnie. Nie stukrotnie, ale tysiąckrotnie i tak dalej. I kluczem do tego jest właśnie ten ChatGPT, który opanował język, a język można nazwać jak gdyby systemem operacyjnym ludzkości. I obecna sztuczna inteligencja w postaci tego ChatGPT 3.5, który jest za darmo dostępny, a 4 jest dużo lepszy, opanowała go dużo lepiej niż przeważająca większość ludzi. Do tego dochodzi, prawda, jak gdyby szybkość tych zmian. Adopcja ChatGPT jest szybsza od adopcji internetu czy nawet smartfona, albo w porównaniu z Facebookiem, prawda. W ciągu 10 dni ChatGPT miał tyle użytkowników, co Facebook w 11 miesięcy. Więc tutaj następuje olbrzymia zmiana i nastąpi integracja tej sztucznej inteligencji we wszystkich aspektach działalności ludzkiej. I z tą szybkością, kiedy właśnie SI się rozprzestrzenia i sama napędza, i sama się udoskonala, trzeba sobie uzmysłowić, że dopiero jesteśmy na początku tej ewolucji. Ta sztuczna inteligencja zaczęła raczkować. Więc niektórzy to porównują, że ten ChatGPT 4.0 to odpowiada amebie, która się wyłoniła z tej pierwotnej zupy chemicznych związków. A kiedyś dojdzie do dinozaurusa, a kiedyś do Einsteina. Jest taka książka, Karl Popper, sławny filozof, napisał książkę Od ameby do Einsteina, podkreślając metaforyczny ciąg naszego rozwoju. Ale właśnie ta ewolucja sztucznej inteligencji od ameby przez dinozaurusa do Einsteina będzie o nieba krótsza niż nasza biologiczna, naturalna ewolucja. Więc to, jak gdyby w tu krótkich punktach podkreślam wagę tych zmian, które nastąpiły. No niektórzy, prawda, w naszym Thinkletterze, pan Andrzej Halesiak napisał wnikliwy artykuł, prawda, i tam mówi, że to jest koniec ery człowieka, że przekroczyliśmy Rubikon i to bezpowrotnie. No i dużo ludzi wnikliwych, myślących i wrażliwych dochodzi do podobnych wniosków, więc tutaj zarysowują się też rozmaite niebezpieczeństwa. Chociaż w tym wywiadzie to nie chcę się skoncentrować na tych niebezpieczeństwach, które na pewno istnieją, tylko jak gdyby widzę szansę Polski wysunąć się na czoło tych krajów, które mogą objąć wiodącą pozycję w rozwoju i regulowania sztucznej inteligencji, zanim inni, a ostatecznie ta sztuczna inteligencja, będzie regulowała nas. Więc wyzwanie jest potężne i warto w to zainwestować. Teraz pana pytanie było na początku, jak w to zainwestować, jak się do tego ustosunkować. No tutaj jest szereg pomysłów, ale główny składa się do tego, żeby społeczeństwo polskie się jak najlepiej, jak najszerzej zapoznało z tą technologią. I to, zacznijmy od kształcenia dzieci. O tej sztucznej inteligencji można już dzieci same z siebie, prawda? Używają chatbota dla pisania esejów w szkołach, prawda? Więc dzieci to bardzo są pociągnięte przez tą nową technologię. I tutaj, żeby zrobić programy szkolne, licealne, w akademiach, w szkołach zawodowych, właśnie żeby uświadomić, jak możemy używać sztucznej inteligencji. I zostawmy tym młodym ludziom, oni wpadną na pomysły, jak to wymyśleć. I to trudno powiedzieć teraz, co wymyślą. Weźmy na przykład Ubera przed wynalazkiem internetu. No to nikt nie wpadłby na pomysł założenia firmy Uber bez internetu. I tak samo będzie z tą sztuczną inteligencją, że powstaną nowe pomysły. Jak gdyby taka przestroga, albo też zagrożenie, że sztuczna inteligencja zmieni rodzaj pracy, nakreśli nową naturę zawodów. I to nie będzie tak, że tylko wszystko poznika, tylko że menedżer, który zna AI, zastąpi menedżera, który nie zna AI, który tam SI, prawda, sztuczna inteligencja. po polsku. Więc tu jest punkt, prawda, że znajomość ochroni przed straceniem pracy, prawda, że pozwoli na przekwalifikowanie się. Powstaną nowe zawody, takie jak prompt engineer, który to jest inżynier, który wie, jak podpytywać tę sztuczną inteligencję, żeby otrzymywać odpowiednie odpowiedzi czy rozwiązania podsunięte przez sztuczną inteligencję. Więc tutaj jest duży zakres integrowania sztucznej inteligencji wielu aspektów życia. Już był taki przypadek w Australii, że inżynier podał zadanie sztucznej inteligencji i ona wymyśliła nowe urządzenie. I on to nowe urządzenie opatentował i Urząd Patentowy to przyznał, że to jest rzeczywiście dobre, nowy wynalazek, ale powiedział, że tutaj wynalazcą jest sztuczna inteligencja. No i tutaj nie wiedzieli, jak postąpić, jak przyznać prawo autorskie sztucznej inteligencji. Inni ludzie, na przykład znam znajomego, który pojechał do Albanii i cały program podróży opracował mu ChatGPT. Inny napisał cały plan biznesowy na ChatGPT. No więc tutaj jest tak szeroka gama zastosowań, ale wymaga ogólnej znajomości i zapoznania się z tą nową technologią.
I z tego, co rozumiem, sugeruje Pan, że tego typu programy sztucznej inteligencji mogą być odpowiednikiem na przykład Worda albo Excela, kolejnym narzędziem, którego użytkowanie trzeba ogarnąć. Tak jak najpierw pojawiły się elektroniczne liczydła, potem komputer, potem dzięki temu komputerowi możemy mieć arkusz kalkulacyjny, no a teraz mamy po prostu kolejny poziom, czyli sztuczną inteligencję, której pisze się te prompty, czyli polecenia i ona coś z tego wszystkiego generuje. Ja zastanawiam się w tej chwili w takim razie, na ile, wracając do tego wątku polskiego, bo tego bym się chciał trzymać, na ile my oprócz na przykład planów wycieczki możemy zaprząc to do produkcji, znaczy do produkcji, do wymyślenia nowych rodzajów działalności gospodarczej tutaj na naszej ziemi i o ile to może być inne wobec tego, co się robi w innych krajach. Znaczy, konkretnie chodzi mi o to, czy widzi Pan jakieś konkretne zastosowania, które my możemy tutaj w Polsce opracować, co do których nie będzie potrzebna Krzemowa Dolina cała?
Ponieważ sztuczna inteligencja teraz wchodzi w życie szerokim frontem wszędzie, to Polska nie ma jak gdyby żadnego specjalnego miejsca, poza tym, że ma jak gdyby zasoby matematyków, informatyków, ludzi, którzy odnieśli sukces w rozmaitych branżach, tak jak gry komputerowe, żeby w rozmaitych gałęziach gospodarki wintegrować, prawda, i wdrożyć te nowe systemy. Po prostu to jest jak gdyby wzmożenie obecnej inteligencji po ilećkroć, w zależności od stopnia integracji, prawda, jak to się sprytnie wmontuje w obecne systemy. Więc tak tutaj konkretnych przykładów to tak trudno podać. Ja tam podałem rozmaite przykłady już teraz, na przykład na uczelni widziałem profesora od języka angielskiego, który dostał zadanie, żeby przeprowadzić kurs angielskiego dla tych kierunków technicznych i w pewnych warunkach, prawda, tyle godzin tygodniowo, tyle zajęć domowych, tyle ćwiczeń, tyle egzaminów. Te wszystkie warunki podał ChatGPT i ten ChatGPT wybrał mu lekturę książek angielskiego, powiedział, jakie ma robić problemy czy tam ćwiczenia, zrozumienia, napisania własnego i to wyszło na 8 stronach, cały plan na cały semestr. Więc jeżeli weźmiemy, że gdyby to człowiek musiał robić sam, no to on by stracił tydzień na tą pracę. I ten ChatGPT zrobił to w parę sekund. Więc jaka jest to oszczędność? Oczywiście człowiek nad tym prototypem wydanym przez ChatGPT może się zastanowić, trochę pozmieniać, prawda, przepuścić jeszcze raz już zrewidowaną wersję przez ChatGPT, prawda, i tak, prawda, dojść do tego, co on naprawdę chce. Ale oszczędność czasowa, więc w rozmaitych firmach, oszczędność kosztów operacyjnych, prawda, zaoszczędzenie czasu, a przez to też ilości pracowników, no to jest już jest widzialne gołym okiem. Każda czynność, która odbywa się teraz w Polsce, może być przyspieszona, może być ulepszona, może być zrobiona bardziej skuteczną przez użycie tej nowej inteligencji. Zresztą ta nowa inteligencja, firmy pracują w zawrotnym tempie, prawda? Teraz już firmy takie jak Runaway AI to pracują nad takimi modelami, które przemyślują już plan produkcji w czasie. I ta sztuczna inteligencja będzie mogła dzwonić, prawda, albo do ludzi, albo do odpowiedników sztucznej inteligencji u partnerów, prawda, zamawiać, robić zamówienia, określać, w jakim czasie to ma przyjść. Cały plan może już zrobić naprzód. Tego jeszcze nie mamy, ale za pół roku to wyjdzie. Więc co będzie następnym krokiem, że już możemy nie tylko wydać jakieś rozwiązanie, które w tej chwili jest. Nie, już pracują nad tymi, że to jest sekwencja w czasie pewnych akcji, pewnego działania, który prowadzi do ostatecznego wyniku. Tu się otwiera olbrzymie pole, więc prawie imperatywne, żeby otworzyć się na tą technologię.
Wszelkie usprawnienia, które sztuczna inteligencja może sprawić, wszystkie rzeczy, które ona może zrobić dobrego dla nas, będą możliwe moim zdaniem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ona będzie to robić w sposób niewadliwy. Bo zdarzało mi się bawić troszeczkę tymi narzędziami i zauważyłem, że one nie zawsze piszą prawdę, bardzo często się mylą, popełniają dużo błędów. Więc cokolwiek ta sztuczna inteligencja nie zrobi, na przykład przygotowując plan semestralny nauki języka obcego, to i tak jest potrzebny ktoś, kto to sprawdzi, jakiś nadzorca. I teraz rodzi się pytanie, w jaki sposób kontrolować tę sztuczną inteligencję, żeby ona na pewno robiła to, czego my chcemy, bo przecież i tak trzeba będzie włożyć dużo pracy w to, żeby sprawdzić, czy ona czy wygenerowała coś, co w ogóle ma sens.
No, to jest prawda, prawda? To jest jak gdyby ta druga strona niebezpieczeństw albo niedoskonałości, prawda? Już wiadomo, że na przykład ChatGPT ma pewne słabości w porównaniu z Bardem, bo Bard jest wytrenowany bardziej na artykułach naukowych, a ChatGPT jest po prostu na ogólnej wiedzy i ogólnych dostępnych tekstach, ale nie szczególnie naukowych. I co to prowadzi do, co się nazywa halucynacją, prawda? Że mu się wydaje, że ta osoba jest tym i tym, a to co nie jest prawdą. Albo że konfabuluje zupełnie rzeczy, które nie istnieją. Więc takie słabości na pewno są, więc w tym momencie, tak jak powiedziałem, ta technologia dopiero raczkuje, prawda? Ale jeżeli coś się da do ChatGPT, jakieś pytanie, na przykład powiedz mi, co to jest sekularna stagnacja, no to jeżeli spytam się kogoś na ulicy w Grójcu, no to mało kto będzie wiedział, co to wyjaśnić, prawda? Co to jest. A ChatGPT bardzo rozsądnie powie i daje jeszcze przykłady z historii, gdzie to zaistniało. No i albo na przykład, jeżeli spytam się kogoś, nie wiem, w Toruniu, żeby napisał mi kod Pythona, który spełnia takie i takie wymagania, prawda? Taki input i oczekujemy taki output na podstawie tych danych, które wchodzą w ten program. ChatGPT napisze taki program w parę sekund, ale w Toruniu na ulicy nikt by nie wiedział, jak to napisać. Więc to już przerasta większość intelektualną ludzi. Oczywiście w bardziej skomplikowanych rzeczach nadzór człowieka jest nadal potrzebny, ale my nie wiemy przy tym rozwoju, prawda, kiedy taki ChatGPT przerośnie nawet nasze możliwości, prawda, i kiedy się wymknie spod naszej kontroli. No to tu już wchodzimy w tą sferę właśnie, co pan Andrzej Halesiak poruszył, prawda, wszystkie te niebezpieczeństwa. koniec ery człowieka. Niektórzy mówią, prawda, to jest koniec historii. Nie historii jako takiej, tylko historii człowieka, czyli historia, gdzie człowiek jeszcze decydował o rozwoju, jeszcze jak gdyby kontrolował ten rozwój albo napędzał, to przesunie się z człowieka właśnie do tej sztucznej inteligencji. Więc na pewno zajdzie taki punkt, prawda, że może to się wymknąć spod naszej kontroli. No to jest osobny temat do rozmawiania, co możemy teraz zrobić, żeby to nie nastąpiło, prawda? Bo wtedy to nie potrzebujemy inwazji Marsjan inteligentniejszych od nas, bo ta inwazja będzie miała miejsce tutaj na Ziemi przez tą sztuczną inteligencję. Nawet Elon Musk, prawda, który też uważał, że to będzie skończy się katastrofą dla ludzkości, ta sztuczna inteligencja, po czym powiedział, no jeżeli tak jest, prawda, no to ja też muszę być na czele tego i założył firmę, która też zajmuje się sztuczną inteligencją i produkuje podobne instrumenty. Tą postawę Elona Muska można też przerzucić na Polskę. Jeżeli wszyscy boimy się, co kiedyś się może stać, prawda, rzeczywiście, że stracimy jak gdyby agencję nad własnym losem, no to najlepiej być na początku tego rozwoju, a nie na samym końcu.
I podsumowując, postuluje pan, żeby jak już, skoro peleton ruszył, to żeby zrobić wszystko, żeby być na czele tego peletonu, nawet kosztem tego, że będziemy musieli płacić za pewne błędy.
I tak będziemy płacić za błędy, a tak będziemy przynajmniej płacić za własne błędy, a nie błędy innych.
Myślę, że to jest dobra puenta na koniec naszej rozmowy. Ja bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję.
A moim gościem był profesor Mariusz Orłowski z Virginia Tech University, a także członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.